Wywiad wnet.
Gościem programu wnet jest senator Jan Filip Libicki, senator Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Dzień dobry.
W Senacie trwają prace, kolejny dzień posiedzenia, ale zanim do Senatu przejdziemy, to na tą najwyższą półkę polskiej polityki się wydrapmy. Ruszyła oficjalnie kampania prezydencka 6 głównych kandydatów, w tym pana szef Władysław Kosiniak-Kamysz.
Ruszyła kampania prezydencka. To po pierwsze dobrze, że wreszcieśmy się dowiedzieli, kiedy będziemy wybierać prezydenta Rzeczypospolitej. To jest dobra wiadomość. Myślę, że nie ma żadnego zaskoczenia, jeżeli chodzi o kandydatów, którzy się zgłosili. No może jakieś tam widziałem w internecie takie osoby, które powiedzmy sobie próbują jakoś zaistnieć, ale co do głównych kandydatów, to chyba zaskoczeń nie ma. Dla mnie zaskoczeniem jest to, że pan minister Cichocki, jak donoszą media, ma być szefem kampanii wyborczej Szymona Hołowni.
To nawet nie media, panie senatorze, ale sam kandydat zaprezentował Jacka Cichockiego, byłego ministra w KPRM-ie za czasów Donalda Tuska, jako swojego szefa sztabu.
No właśnie, to by wskazywało na to, że za tym jest jakiś bardziej konkretny plan polityczny i bardziej profesjonalny, bo pan Cichocki jest niewątpliwie profesjonalistą. Czy ten plan się uda? Ja mam wątpliwości. Jednak uważam, że w Polsce Polacy mają skłonność do głosowania na polityków, nie na trochę jednak celebrytów. Tak, tak mi się wydaje.
W waszym szerokiej koalicji jest Paweł Kukiz, który trochę jako celebryta lat temu 5 zamieszał w wyborach.
No tak, ale ja bym powiedział, że Paweł Kukiz jest w naszej koalicji i się cieszymy, ale jednak Paweł Kukiz, patrząc od 2015 roku, to wydaje mi się, że jednak podzielił los każdego celebryty w polskiej polityce. To znaczy, on sam jest w parlamencie, bardzo się cieszymy z tego, wnosi dużą wartość do PSL-u. Natomiast no, projekt Kukiz 15 jako samodzielnego bytu no w zasadzie nie istnieje. Są poszczególni parlamentarzyści w różnych miejscach, ale pomysł na zmianę w Polsce samodzielną ruchu Kukiz 15 wydaje mi się, że jednak no, nie zakończył się sukcesem.
A z drugiej strony, jak można posłuchać ostatnich z wczorajszych wystąpień Władysława Kosiniaka-Kamysza, to dużo z ideałów, dużo z programu ruchu Kukiz 15 można znaleźć w PSL-u, chociażby w wymiarze sprawiedliwości. Tam jest ten element chociażby sędziów wolności, że państwo...
Sędziów pokoju.
Ja myślę
jedną rzecz, bo to, jeżeli przechodzimy trochę do wymiaru sprawiedliwości, to jest rzeczą oczywistą, że wymiar sprawiedliwości zmieniać trzeba, jest tylko pytanie jak. No w moim przekonaniu nie tak, jak się go zmienia w tej chwili, bo to jest skupienie się na personaliach. No, a ja mogę powiedzieć, 15 rok mija mojego bycia parlamentarzystą. Czy przychodzili do mnie ludzie ze sprawami, że mają sprawy w sądach? Tak. O co najbardziej najczęściej chodziło? O przewlekłość postępowania. I tu jest pytanie o to, bo jak się rozmawia z sędziami, którzy nawet starają się nie być, że tak powiem, po jakiejś stronie sporu. Ja z takim sędzią rozmawiałem, moim kolegą sprzed lat, który się do mnie zgłosił, to on mówi, wiesz, jakbym ja miał wskazać, co jest moim głównym problemem, to moim głównym problemem, czy naszym głównym problemem jest to, że my pewną ilość czynności proceduralnych, takich samych, musimy wykonać, jeśli ktoś strzelał do gołębi, jeśli ktoś nie przyjął mandatu karnego za zbyt szybką jazdę i jeśli ktoś kogoś zamordował. Mówi, ja bym często się podnosi ten przykład francuski, że tam jest mniej sędziów. On mówi, oczywiście jest mniej sędziów, ale sędzia we Francji zajmuje się poważnymi sprawami, mniej poważnymi sprawami właśnie typu mandatowego czy zakłócania ciszy nocnej zajmuje się referendarz sądowy. Pytanie jest, czy ten pomysł sędziów pokoju no nie jest inną nazwą tego referendarza sądowego, o którym mówił mój kolega. Moim zdaniem tak jest i powinniśmy o takich rozwiązaniach rozmawiać.
Zaraz do wymiaru sprawiedliwości przejdziemy. Jeszcze na sekundę zostajemy przy kampanii wyborczej na prezydenta. Marek Sawicki, bardzo ważny polityk PSL-u,
tak jest,
mówi, że w drugiej turze, o ile nie znajdzie się w niej prezes PSL-u, to głosy, które były oddane na początek, w pierwszej turze na Władysława Kosiniaka-Kamysza, mogą przejść na Andrzeja Dudę i dać mu zwycięstwo.
Znaczy ja bym po pierwsze przede wszystkim powiedział tak, że to jest zawsze pytanie do każdego kandydata, który nie wchodzi do drugiej tury, na ile on jest w stanie kontrolować swoje głosy. Tak? I tutaj do tej pory jako PSL mieliśmy z tym pewien problem. To pokazuje bardzo dobrze, że wyniki parlamentarne były większe i wielokrotnie lepsze niż wyniki naszych kandydatów na prezydenta.
5-6-krotnie
tak,
lepsze.
To pokazuje, że przynajmniej do tej pory no mieliśmy pewien problem z kontrolowaniem własnych głosów. Ja mam nadzieję, że od czasu, kiedy prezesem PSL-u jest Władysław Kosiniak-Kamysz, będziemy mieli większą kontrolę nad tymi głosami. Mam taką nadzieję, robimy wszystko, żeby tak było.
I dobry wynik w wyborach prezydenckich, bo ostatni dwucyfrowy wynik to zdaje się Roman Bartoszczyk, to
tak
jeszcze
jest.
Rok
i to
90.
90, 30 lat temu, więc ja mam nadzieję, że Władysław Kosiniak-Kamysz będzie potrafił bardziej kontrolować głosy PSL-u. Ja bym powiedział tak, no ja osobiście jestem sceptyczny co do tego, żeby przekazywać głosy PSL-u Andrzejowi Dudzie.
No, ale one same przejdą, kiedy będziemy mieli do wyboru albo elektorat PSL-u, albo Andrzeja Dudę, albo kogoś z lewicy, albo z Platformy, to
no,
samoistnie pójdzie
ja
na bardziej
tak,
konserwatywnego.
No, o tym chcę powiedzieć, że my nie jesteśmy w stanie związać naszych wyborców i dostarczyć ich konkretnemu kandydatowi. Oczywiście jeżeli by było tak, ja cały czas mam nadzieję, że Władysław Kosiniak-Kamysz będzie w drugiej turze, zwłaszcza, że wydaje mi się, że kampania Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i sama Małgorzata Kidawa-Błońska jako bardzo miła, kulturalna, życzliwa, sympatyczna osoba, no wydaje mi się, że przynajmniej ten początek kampanii nie jest taki, jak wszyscy by sobie wyobrażali. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Ale w związku z tym, myślę, nie najlepszym początkiem kampanii wyborczej, ja bym nie uważał, że to oto już jest pewne, że Małgorzata Kidawa-Błońska jest w drugiej turze. Ja uważam, oceniając ten początek, że szanse Władysława Kosiniaka-Kamysza i Małgorzaty Kidawy-Błońskiej są wyrównane. Wszystko się okaże.
Jeżeli to jest tak bardzo wyrównane, to w drugiej turze może też się znaleźć albo Robert Biedroń, albo Szymon Hołownia, albo Krzysztof Bosak, bo to może się bardzo spłaszczyć w pewnym momencie.
To znaczy, czy Szymon Hołownia, mówiliśmy już o tym, że zaskoczył mnie kandydaturą swojego szefa sztabu, oczywiście. No ja jednak mimo wszystko trwam przy swoim poglądzie, no, że celebryci nie mają w polskich wyborach prezydenckich wzięcia. Czy Robert Biedroń wie?
Czy jest celebrytą, czy politykiem Robert Biedroń? Bo to też jest pytanie.
Znaczy ja bym powiedział jeszcze inaczej. Znaczy niezależnie, jest trochę celebrytą, trochę politykiem, tak bym to ocenił. Natomiast no, Robert Biedroń ma pewien zasadniczy problem. Ten zasadniczy problem polega na tym, że została złożona deklaracja złożenia mandatu do Parlamentu Europejskiego. Ta deklaracja nie została dotrzymana i to będzie w tej kampanii przypominane. Po ludzku ja Roberta Biedronia rozumiem, że trudno zrezygnować z dość komfortowych warunków pracy w Parlamencie Europejskim. No ale to jeżeli się nie chciało z tego rezygnować, to nie trzeba było o tym mówić, że się zrezygnuje, prawda? No
i nie trzeba było trochę zostawiać własnej formacji na lodzie. Teraz już wiosny w zasadzie nie ma, jest połączona nowa formacja, czy ma być połączona formacja.
No tak, no ja bym powiedział tak, odejście pani Spurek to pokazuje trochę, bo my możemy o pani Spurek i jej happeningach mieć różne zdanie. Ja mam zdanie bardzo krytyczne, ale patrząc z punktu widzenia kogoś o bardzo lewicowych poglądach, no ona jest osobą ideową i jej porzucenie wiosny to trochę pokazuje, co się stało z tym projektem.
To panie senatorze, w studio Poranka Wnet Jan Filip Libicki, senator Polskie Stronnictwo Ludowe. Panie senatorze, jeżeli dojdzie do jakiegoś wyboru między Andrzejem Dudą a Robertem Biedroniem albo Szymonem Hołownią, to gdzie by się ugłosował głos pana senatora?
No z całą pewnością nie oddałbym głosu na Roberta Biedronia. Tak? To mogę jasno powiedzieć, że nie widzę takich okoliczności. Zresztą cała moja droga polityczna trochę na to wskazuje, że wykluczam taką sytuację. Tak? Teraz pytanie, kto by się znalazł w drugiej turze. Tak? Ja cały czas podtrzymuję, że są spore szanse, że znajdzie się w nich Władysław Kosiniak-Kamysz.
Wtedy nie będzie panią dylematu.
I wtedy i w pierwszej, i w drugiej turze oddam swój głos na Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wie pan, nie chcę dywagować. Ja bym powiedział tak, no siłą rzeczy przez swój związek z Kościołem, taki deklarowany, i pewne akcje charytatywne, które robi Szymon Hołownia, no jakoś tam to odpowiada mojej wrażliwości, tak bym to ujął, więc gdybym miał w drugiej turze Szymona Hołownię albo Andrzeja Dudę, to myślę, że oddam głos na Szymona Hołownię, ale ja jeszcze raz podtrzymuję, że uważam, że w drugiej turze będzie Władysław Kosiniak.
Chociaż jak posłuchać programu i tego społecznego, i tego bardzo ideowego, czy tego wartości, który ma Szymon Hołownia, to raczej jest to kandydat lewicowy.
No, szczerze mówiąc, wydawało mi się jako osobie o wrażliwości konserwatywnej, że ten program, z którym wyjdzie Szymon Hołownia, no będzie jednak bardziej taki w stronę konserwatywną, powiedziałbym centrowo-konserwatywną. Powiedziałbym, że to,
dużo więcej lewicy,
że to jest jakiś taki program, powiedzmy, nazwałbym go centrowym, z pewnym wychyleniem, no bardziej w stronę, co do której nie myślałem, że będzie wychylone w tą stronę.
No. Rzeczywiście jest to bardziej kandydat lewicowy. No to przejdźmy teraz w drugiej części naszej rozmowy do kwestii praworządności. Wczoraj w Senacie dwie konferencje. Jedna z marszałkiem Tomaszem Grodzkim na początek, gdzie senatorowie, chyba prawie wszyscy senatorowie opozycyjni się pojawili, no i mówili, że podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy dyscyplinującej to jest w zasadzie akt niszczący nasz wymiar sprawiedliwości już dokumentnie.
No proszę pana, znaczy ja jestem przekonany o tym, że ta ustawa daje rządzącym dodatkowe narzędzia że tak powiem, dyscyplinowania sędziów, i to dyscyplinowania w taki sposób, bym powiedział, no bardzo, bardzo nieładny. Tak? No ja uważam, i zresztą to jest potwierdzone też orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Baka przeciwko Węgrom. Tam jest takie stwierdzenie, że bo jest pytanie o to, co jest zaangażowaniem politycznym sędziów. I w tej sentencji wyroku jest powiedziane, że jeżeli sędziowie angażują się w coś, co dotyczy dyskusji publicznej o kształcie wymiaru sprawiedliwości, to nie jest to zaangażowanie polityczne. No i moim zdaniem tutaj tak naprawdę jest pies pogrzebany, no bo ja uważam, że jeżeli się odbywa Marsz Tysiąca Tuk, to jest lepsza, gorsza forma, ale uprawniona forma zabierania głosu przez środowisko sędziowskie o kształcie wymiaru sprawiedliwości. No jeżeli się pojawiają w związku z tym głosy, że trzeba zastosować różne sankcje karne, bo wyszli w togach, bo to, bo tamto i tak dalej, to powiedzmy sobie, że ta ustawa ułatwia takie działania. Jeżeli sędziowie mają pisać, do jakich stowarzyszeń należą, no to oznacza, że to jest skierowane wprost przeciwko justycji bądź konkurencyjnemu stowarzyszeniu sędziów Temis. No jeżeli piszemy tam w tej ustawie, ustawodawca pisze o tym, że nie wolno się angażować politycznie, i nie jest wymienione tak naprawdę przykłady, co tym zaangażowaniem politycznym jest, bo dzisiaj mamy bardzo prostą definicję. Sędzia nie może należeć do partii politycznej. I to jest dla wszystkich jasne. Jeżeli piszemy o zaangażowaniu politycznym i nie dookreślamy go, no to dajemy tym, którzy mają w Polsce władzę, możliwość, jest takie zapomniane określenie, falandyzacja prawa, do takiej falandyzacji prawa właśnie.
Sędziowie nie mogą także do związków zawodowych należeć, i to jest ten element, o którym myśli pewnie ustawodawca, że stowarzyszenia i Temis, i Justycja trochę jak związek zawodowy wygląda.
Mhm. No tak, no, znaczy ja, tylko ja panu powiem, no ja podtrzymam swoje wcześniejsze zdanie, tak, ja uważam, że to jest wszystko dostarczenie rządzącym narzędzi, bo wie pan, weźmy taki prosty przykład, nie? Sędziego Juszczyszyna. Otóż wokół sędziego Juszczyszyna toczą się jakby dwie dyskusje, tak? Toczy się ta cała dyskusja wokół tej sprawy, o której mówi pani poseł Lidia Staroń, tak? I to jest jedna rzecz. i nie wiem, jak jest w tej sprawie. Ja bym, jeżeli ktoś uważa, że pan sędzia Juszczyszyn przekroczył tam swoje kompetencje, to ja rozumiem, że tą sprawę można badać, ale te wszystkie sankcje, które spadają na pana sędziego Juszczyszyna, one nie spadają z powodu tamtej sprawy, którą ktoś zaczął badać, tego gospodarstwa przejętego w sposób właściwy, czy też nie. One spadają na niego za to, że on domaga się ujawnienia list poparcia członków KRS, które zresztą chyba dzisiaj przez jedno z mediów już są ujawniane.
To więc... właśnie szukałem, nie mogłem ich znaleźć, więc chyba to taka trochę kaczka dziennikarska była. Mamy tylko jeden screen z tych list, ale że są opisane, ale to już jest kwestia do głębnej lektury Gazety Wyborczej. A jeszcze przejdźmy do samych, bo akurat sędzia Juszczyszyn raczej jest ścigany za to, że podważa kompetencje innego sędziego i o to chodzi w tej ustawie, tak przynajmniej mówi Prawo i Sprawiedliwość, żeby zahamować proces kwestionowania jednych sędziów przez drugich, zahamować dualizm prawny w Polsce.
No dobrze, tylko ja bym powiedział tak, jeżeli jest tak, że sędziowie znajdują się w tej nowej KRS, dlatego, że podpisali się pod ich kandydat, że jednym z etapów wyłaniania ich do tej nowej rady są listy poparcia, w której oni muszą mieć stosowną ilość podpisów. I jednocześnie, pomimo wyroku sądowego, mówi się, że się tych list nie pokaże, no to rodzi się pytanie, czy ci sędziowie mają rzeczywiście wystarczającą ilość podpisów. A więc, czy w tej nowej KRS zasiadają, są umocowani w sposób właściwy. No, ja jeszcze raz powiem tylko o jednej rzeczy, bo chcę to powiedzieć. Oczywiście, że to jest tak, że mianowanie sędziów jest prerogatywą prezydenta, ale no, ta prerogatywa prezydenta, ona zależy od drugiego członu. To znaczy prezydent nominuje sędziów przedstawionych przez KRS. I pytanie jest, czy ta nowa KRS jest w sposób właściwy ukształtowana? No moim zdaniem nie. Jeżeli będziemy dalej ciągnąć tą oto myśl, że pan prezydent ma wyłączne prawo mianowania sędziów, to za chwilę się okaże, że sędzią zostanie pan lub ja, chociaż nie mamy prawniczego wykształcenia, prawda?
Czy tam są jeszcze
może pan
inne...
ma, ale ja nie mam.
Nie mam kompetencji, żeby być sędzią. Chyba są nawet zapisy w ustawie, które mówią, kto sędzią może być, a kto nie może być, jakie musi mieć kompetencje, jakie studia skończone i że musi skończyć Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.
Ale wie pan, mamy przed sobą radosną twórczość Prawa i Sprawiedliwości. Kto nam zagwarantuje, że za chwilę ktoś tej ustawy nie zmieni? No?
Tylko pytanie, panie senatorze, czy my możemy formułować nasze wnioski o ustawę, która potencjalnie może powstać? Właściwe rozumowanie, panie senatorze?
Wie pan, znaczy ja bym powiedział tak. Pan może je uznawać za niewłaściwe. Mnie takie rozumowanie trochę żartobliwe podsuwa jednak po pierwsze 8 lat bytności w Prawie i Sprawiedliwości. Jest to fragment mojego życiorysu, o którym otwarcie mówię i, że tak powiem, 5 lat doświadczeń ostatnich, które, że tak powiem, obserwowałem w Senacie od roku 2015 do roku 2020.
To jeszcze na koniec naszej rozmowy, panie senatorze, w studio Jan Filip Libicki, senator PSL-u. Kwestia, co zrobić z tymi sędziami, których już wyłoniła KRS i których mianował prezydent, bo tu są zdania podzielone.
Proszę pana, no po pierwsze dał Sąd Najwyższy wskazówkę do tego. Tak powiedział, że oni
są sędziami.
Że są sędziami, ale nie powinni orzekać od momentu tego orzeczenia Sądu Najwyższego. I to jest jakby pierwszy sposób rozwiązania tego. Ale ja bym poszedł dalej. No ja uważam, że jeśli jest tak, że w 89 roku usiedliśmy do okrągłego stołu i pewne rzeczy zostały przyjęte, tak, to uważam, że dzisiaj jesteśmy w takim zamieszaniu, że tak naprawdę przeciętny nasz słuchacz, przeciętny nasz widz nie wie już tak naprawdę, kto ma rację. On wie, że chciał, że jak pójdzie do sądu, to chciałby być szybko załatwiony. Jeśli jest bardziej wyrobiony w sensie życia publicznego, to się zastanawia, co się będzie działo, jak pójdzie ze sprawą do sądu. Czy na przykład, jeśli się będzie sądził z drugą stroną, to ktoś będzie podważał kompetencje sędziego i jego prawomocność, czy nie, i tak dalej, i tak dalej, jest w sytuacji niepewności. Nie wie tego. W związku z tym, moim zdaniem, propozycja, którą złożyło Polskie Stronnictwo Ludowe, żebyśmy razem siedli i na ten temat rozmawiali, jest propozycją sensowną, aczkolwiek, uczciwie mówiąc, ja nie widzę chętnych do tego, żeby siadać wokół stołu i na ten temat dyskutować. Nie?
Ostatnie pytanie, bo czas nas goni, panie senatorze. Kwestia Krajowej Rady Sądownictwa. Powrót do tego, jak było przed rokiem 15, czy inna formuła?
Proszę pana, no ja bym powiedział, że całe wątpliwości zaczęły się od naruszenia pewnej formuły, która była w roku 2015. Natomiast ja bym powiedział tak. To jest zawsze tak samo. Jak oglądam funkcjonowanie Prawa i Sprawiedliwości, to zawsze jest tak samo. To znaczy jest pewna diagnoza, że gdzieś jest źle i ta diagnoza jest bardzo często w większej części słuszna, a następnie się zabieramy za naprawę, która jest gorsza od całej choroby. Ja bym proponował w związku z tym, z całym tym zamieszaniem, oprócz okrągłego stołu, to na przykład to, żebyśmy, że tak powiem, wrócili do starego sposobu funkcjonowania KRS-u, ale też uważam, że to, co się stało, powinno być pewnym znakiem dla środowiska sędziowskiego, żeby się środowisko sędziowskie zebrało i zgłosiło własny projekt zmian w wymiarze sprawiedliwości, a nie uważało, że wszystko jest w porządku.
Ja się boję własnych projektów, bo pamiętam projekt, który kiedyś przygotował sędzia Biernat, sędzia Zdziapliński, sędzia Tuleja, cała trójka sędziów z Trybunału Konstytucyjnego właśnie o tym Trybunale. Potem uznali, że ich ustawa, którą proponowali, była niezgodna z Konstytucją. Słynna ustawa 25 czerwca roku 15, która zapoczątkowała cały galimatias prawny dookoła Trybunału.
Nie pamiętam tego przypadku, ale skoro pan tak mówi, to może tak było.
Nie, rzeczywiście była taka ustawa. Jest to bardzo dobre opracowanie profesora Banaszaka, świętej pamięci już, które opisuje cały galimatias prawny z tą ustawą wynikający. Senator Jan Filip Libicki był gościem Poranka w Netze. To bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
8:41 na zegarach. To teraz piosenka z filmu Pulp Fiction, a zaraz potem kontynuujemy naszą opowieść o polityce, bo pojawi się polityk opcji rządzącej. A co?